Czy soja jest zdrowa? Będziemy uciążliwie akcentować, że wszyscy jesteśmy tym, co jemy. To oczywiście motto nutrigenomiki. Co oznacza, że elementarnie pokarm dostarczany jest komórką i stanowi podstawę prawidłowych przemian energetycznych na poziomie mitochondriów, będących składnikiem dosłownie każdej cząstki organizmu, dla którego nie jest istotna kaloria idąca w boczki, ale wartość przekładająca się na zdrowie systemu, jakim jest subtelność ciała i jego zegarmistrzowskiego mechanizmu życia. Wtrącimy tu troszkę temat kukurydzy. Na zasadzie zaakcentujemy ją. Ona nieco ustępuje miejsca tytułowej wszechobecnej bohaterce soi, ale jest bardzo podobna. Gdybyśmy rzeczywiście mieli wiedzę, gdzie znajduje się ten strączek, byłoby łatwiej. Rzeczywistość jest okrutna, ponieważ znajdziemy ją dosłownie wszędzie, a ukrywa się jej obecność nawet w mące pszennej. Stąd pisanie, na co uważać zwyczajnie, nie ma sensu. Soja należy do paradoksów odżywczych, ponieważ w teorii wysokobiałkowa, wręcz zastępująca mięso, jest w niesponsorowanej praktyce naukowo-badawczej nazywana żywnością masowego rażenia. Poniżej napiszemy, dlaczego taka łatka przylgnęła do uniwersalnej soi. Oczywiście nie wymyśliliśmy tych argumentacji sami. Dostępność publikacji jest szeroka wraz z badaniami. Będziemy używać tutaj nieco trudnych sformułowań, ale to są cytaty, więc prosimy o wybaczenie, bo zawsze się staramy, żeby te jednak wpisy były w miarę czytelne i zrozumiałe, aczkolwiek jak się podpieramy tutaj informacjami zewnętrznymi, no czasem nie udaje nam się tego obejść. A teraz, czym jest to sojowe białeczko? Jest niepełnowartościowym białkiem, ponieważ ma dość ograniczone spektrum aminokwasowe. To jest bardzo ważne z punktu widzenia odżywczego dostarczania organizmowi wszystkich elementów takich właściwych i budulcowych. Drastycznie obniża poziom przyswajania substancji odżywczych. Czynniki te antyodżywcze tego strączka hamują wydzielanie enzymów trawiennych i głównie uderzają w trzustkę, doprowadzając do PZD, czyli przewlekłego zapalenia trzustki. Antygeny obronne, które soja zawiera, wnikają do organizmu i podnoszą zależności endokrynne, czyli następuje destabilizacja hormonalna, gdzie głównie akcentuje się oczywiście fitoestrogeny. W soi GMO, a prawie tylko taka jest uprawiana, wykazuje się 7-krotnie wyższą obecność tych roślinnych hormonów niż w soi naturalnej, a konsekwencją stają się zaburzenia hormonalne całego organizmu, a głównie oczywiście tarczycy, poprzez blokowanie wytwarzania tyrozyny. Także możemy mieć do czynienia z chorobami neurologicznymi, czyli takimi epizodami na przykład padaczkowymi, tylko to jest raczej konsekwencją właśnie zmian powyższych, czyli hormonalnych, destabilizacji układu hormonalnego. Alergeny występujące w soi posiadają najwyższą oporność na temperaturę, co oznacza, że te immunoreaktywne globuliny, bo tak się to nazywa, nie mają szans być strawione nawet w tak intensywnym przetworzeniu, jakim jest ekstruzja, czyli chrupki. Mogą być też błędnie deponowane, co sprzyja mastocytomie, a zaburzając zwierzęcą immunomodulację, prowadzą do błędów matrycy puli genowej, czyli tak naprawdę do nowotworzenia. Wchodząc tak bardziej na nasz teren, czyli ten układu pokarmowego, musimy zaznaczyć, że przeciwciała soi poza wszelką wątpliwość uszkadzają kosmki jelitowe, a tym samym zaburzają środowisko mikrobiomu. Co zrobić? No nie jest rozwiązaniem nagłe porzucenie soi jako węglowodanu i białka w jednym i przejścia od razu na samo mięso, bo to kompletne nieporozumienie, ugruntowane też przez modną keto dietę, która jest świetnym rozwiązaniem, no ale czasowym. Powoli, z rozsądkiem. Na początku należy ugruntować podstawową wiedzę albo zwyczajnie zrozumieć potrzeby żywieniowe. I oczywiście wiemy, że koc z racji swojej mięsożerności, gdzie pokarm jego jest naturalnie antystrączkowy, no jest narażony głównie na soję w karmach tych dla kociaków chorych na nerki. Stąd dostarczanie takiego rodzaju pokarmu powoduje u niego, czy u tych kotów, pierwotnie niechęć do jedzenia, a kończy się zapaścią gastrobehawioralną i ostatecznie oczywiście zdrowotną. Jelita naszego kota i tamtejsze bakterie na pewno będą się upominać o SCFA, czyli krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Ale nie zapychamy tej potrzeby soją czy skrobią, ale działamy inną formą śluzowatych, gorzkich nasion. Natomiast regulacja kwasowości głównie powinna bazować na symbolicznym dodatku warzyw i oczywiście owoców. U psa występuje wyższy poziom takiego oczekiwania związanego z węglowodanami, co teoretycznie bardziej usprawiedliwia pojawienie się soi. Jednak uruchamiamy możliwość taką, jaką nam daje po prostu nieprzetworzone zboże plus warzywa i owoce. To one sprzyjają tak zwanej adhezji i adherencji, czyli zasiedlaniu się bakterii i ich wykorzystaniu pośredniemu. Inaczej, tak pięknie to nazywając, tak zwanemu crossfeedingowi. Zamiast soi świetnie sprawdzą się wszelkie kasze i płatki. Ciekawy, tani i niedoceniony jest owies. Ma wysoki poziom argininy i tauryny. To są aminokwasy odpowiedzialne za regulację chociażby pracy serca. Obniża poziom cholesterolu świadczącego pierwotnie o toczących się procesach zapalnych. Owies przewrotnie posiada dość dużo tłuszczu, jak na zboże. Kolejnym atutem staje się beta-glukan owsiany i polisacharyd, jakim jest skrobia oporna, co także można wykorzystać chociażby zewnętrznie przy atopowych zapaleniach skóry. Tak podsumowując, soja to zło. Doceńmy nasze geograficzne położenie i polskie rolnictwo.